Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Zaprasza siostra doktor Natalia Musidlak. Siostra doktor Natalia Musidlak urodziła się 23 marca 1972 roku. Pochodzi z Witkowa koło Gniezna. W roku 1996 złożyła śluby wieczyste w Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Jest teologiem i katechetą. Od sierpnia 2017 roku mieszka i pracuje w parafii Świętego Mikołaja, czyli w Kaliskiej Katedrze.
Połóż mię jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu. Bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. Żar jej to żar ognia, płomień pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśli gdyby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. Witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, szczególnie osoby życia konsekrowanego. Drodzy słuchacze, w ubiegłym miesiącu podjęliśmy refleksję wokół przymierza w życiu konsekrowanym. Mówiliśmy o przymierzu, jakie Bóg zawarł z Abrahamem, o nowym przymierzu i pytaliśmy o osobiste przymierze z Bogiem, o moją relację z tym, który nieustannie ku nam wychodzi. Trwający Wielki Post ciągle wzywa i motywuje, by szukać nowych dróg przymierza, szukać Pana i Jego oblicza. Idąc więc za tym wołaniem, przyjrzyjmy się przymierzu w kontekście ślubowanych rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Przymierze jest podstawową kategorią dla życia zakonnego. Elementy, które składają się na życie konsekrowane, czyli misja, rady ewangeliczne, życie wspólnotowe, stanowią formy, to jest sposoby, w jakich przymierze się urzeczywistnia i publicznie wyraża. Już nawet strój zakonny przypomina o przynależności i służbie Panu. Przymierze Boga z Izraelem wykluczało adorację jakiegokolwiek innego Boga, określaną przez proroków Ozeasza, Jeremiasza czy też Ezechiela jako nierząd z jakimkolwiek innym małżonkiem, bo jak powiedział sam Bóg, ja jestem Pan, Bóg Twój, Bóg zazdrosny. Podobnie więc profesja zakonna wyraża przede wszystkim przymierze, rozumiane jako postrzeganie pierwszego przykazania oraz poszukiwanie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Z drugiej strony jest też zaprzeczeniem idolatrii i rezygnacją z niewoli. W genetycznym jakby kodzie życia zakonnego od jego początku aż do dnia dzisiejszego istnieje jedna i jedyna nienaruszalna motywacja – poszukiwanie Boga. Do wejścia na drogę życia zakonnego nie wystarczy jakieś filantropijne pragnienie, czy też gorąca chęć, by służyć innym. Życie zakonne nie jest też jakąś instytucją pozarządową. Tym, co zawsze je charakteryzowało, było nieustanne poszukiwanie Boga i pragnienie utożsamiania się z Jego wolą. Kto poszukuje Go z taką pasją, już wcześniej został dotknięty Jego obecnością. W tym wzajemnym poszukiwaniu zawiera się zaproszenie oraz początek bosko-ludzkiego przymierza, w którym inicjatywa należy do Boga.
Kto nas może odłączyć od Boga? Cóż nas może oderwać od Niego? Może odłączyć od Boga, cóż nam
jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Któż nas oskarża i potępia? Czyż Bóg, który Syna swego za nas wydał? Czyż Syn, który oddał za nas życie?
Kto nas może odłączyć od Boga? Cóż nas może oderwać od Niego? Kto nas może odłączyć od Boga?
Profesja zakonna w swej klasycznej formule jest jedna, a zarazem potrójna. Zakłada bezgraniczne oddanie siebie w trzech obszarach – posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. Jest obietnicą wierności, absolutnego odrzucenia każdego z bożków, których tradycja redukuje do trzech sfer – władzy, zmysłowości i pieniędzy. Profesja zakonna zatem charakteryzuje się tym, że nie ma daty upływu ważności. Ślub obejmuje całą przyszłość. Fundamentalnym ślubem, który je charakteryzuje, jest właśnie ślub miłości, złożony Bogu i bliźniemu, z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił. Tak zwane trzy śluby nie są trzema różnymi ślubami, ale jednym, który przeżywany jest w trzech perspektywach. Kładzie więc on nacisk na jakiś wymiar pierwszego przykazania, na miłość względem Boga lub wobec bliźniego, albo też na miłość z całego serca, czyli ślub czystości, z całej duszy, czyli posłuszeństwo, i ze wszystkich sił, czyli ubóstwo. Życie zakonne, bardziej aniżeli stanem życia, jest procesem. Jest drogą naśladowania Jezusa, który coraz głębiej wprowadza nas w tajemnicę przymierza z Bogiem. Potrzebny jest zatem pewnego rodzaju przewodnik, aby żyć w przymierzu i doprowadzić je do wypełnienia. Życie zakonne nie jest drogą łatwą. Pojawiają się pokusy, ciemności, wątpliwości, niepewności, zniechęcenie. Tak jak to miało miejsce w historii Izraela, tak również nasze życie przechodzi przez momenty wzburzenia i dramatu. Życie w przymierzu jest swoistą wędrówką, przygodą, swego rodzaju pielgrzymowaniem. To właśnie Duch Święty jest tym, który je rozpoczyna, prowadzi, kieruje, ochrania i dopełnia. Warto zatem wejść na tę drogę, pomimo napotykanego ryzyka czy wielu niespodzianek. Duchowi Świętemu należy oddać główną rolę i prowadzenie, aby życie zakonne nie stało się formą, w której niewielu martwiłoby się przymierzem, ale za to zatroskani byliby o realizowaną przez siebie pracę.
Duchu Święty, przyjdź, otwórz serce me, rozwal ducha i we mnie się bunt, oświeć umysł mój, wyraź wnętrze me, naucz, Panie, jak modlić się. Duchu Święty, przyjdź, otwórz serce me, rozpal ducha i we mnie się bunt, oświeć umysł mój, wyraź wnętrze me, naucz, Panie, jak modlić się.
Drodzy słuchacze, zadajmy więc sobie pytanie, w jaki sposób wypełnia się przymierze w ślubie posłuszeństwa? Jeśli w całej historii życia konsekrowanego posłuszeństwo zebrało największe pochwały, założyciele i założycielki najbardziej zalecali tę właśnie radę, to do czego odnosi się ta cnota w czasach, kiedy tak bardzo docenia się wolność i autonomię? czy jej głównym celem jest posłuszeństwo przełożonym nakazom i normom? Posłuszeństwo jest przede wszystkim odpowiedzią na propozycję ze strony Boga. Jest zgodą, wypowiadaniem: tak, chcę słuchać Twego słowa. Posłuszeństwo jest sztuką, która z jednej strony uczy pokonywania bałwochwalczych pokus władzy, a z drugiej natomiast uczy wolnego i nieprzymuszonego naśladowania Jezusa w Jego posłuszeństwie Ojcu i uległości Duchowi Świętemu. Jezus udzielił najlepszej odpowiedzi na przymierze. Przecież zawsze, już od dzieciństwa, żył w postawie uwagi wobec woli Ojca. Nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Czytamy w Ewangelii Łukasza. Szczególnie w Wielkim Poście zauważmy i usłyszmy, że kusiciel, chcąc wypróbować wierność Jezusa wobec przymierza oraz jego zdolność słuchania głosu Boga, poddał go tym samym pokusom, którym wcześniej na pustyni poddany został lud Izraela. W przeciwieństwie do ludu, który uczynił twardym swoje serce i nie usłuchał boskiego głosu, Jezus zawsze odpowiada kusicielowi Słowem Bożym. Napisane jest. Na pierwszą pokusę reaguje zapewnieniem, że żyje każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Na drugą, podczas której kusiciel zwodniczo przywołuje słowo Boga, Jezus odpowiada stwierdzeniem, że nie chce kusić Boga tak, jak kusili go ojcowie na pustyni. W odpowiedzi na trzecią pokusę bałwochwalstwa władzy, Jezus przywołuje pierwsze przykazanie. Należy adorować tylko Boga, nigdy zaś bogactwa i możliwości posiadania. Tym samym przecież Jezus objawia, że wola Ojca jest Jego pokarmem. Warto, drodzy słuchacze, w pośrodku Wielkiego Postu zapytać siebie, czym się karmię? Gdzie szukam źródeł duchowej siły do walki z pokusą nieposłuszeństwa Bogu? W kontekście tego pytania, po ponad 25 latach życia zakonnego, jak i w rozważaniu Rady Posłuszeństwa, we mnie osobiście najbardziej wybrzmiewa słowo z listu do Hebrajczyków o tym, że Jezus, chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Widzimy również, że życie wielu mistyków i świętych, na przykład ojca Pio, ukazuje twardą sztukę posłuszeństwa zdobywaną na drodze bólu, zapomnienia i wyrzeczenia własnej woli do granic wydających się czasami absurdalnymi. Idąc dalej w naszych rozważaniach, widzimy Radę Czystości, która jest wezwaniem do tego, aby żyć w przymierzu z Bogiem. W miłości charakteryzującej się pasją, rezygnując zarówno ze związku z drugą osobą, jak i z założenia własnej rodziny. W przestrzeni autentycznego przeżywania celibatu dusza obejmuje ciało wraz z jego seksualnością. cnotą, która porządkuje tę formę życia, jest czystość przeżywana w celibacie. Jak zatem wejść w przymierze z tajemniczym i ukrytym Bogiem? Jak kochać Go ponad wszystko, tego, który jest niewidzialny? W każdym z nas przecież jest obecny głęboki głód miłości i bliskości. Często czujemy się niekompletni i potrzebujemy pewności. Nikt z nas nie jest przecież samowystarczalny. Realizujemy siebie, kiedy jesteśmy rozpoznawani, uznawani, doceniani oraz napełnieni wewnętrznie, również na poziomie uczuciowym. To przecież płeć stanowi o naszej tożsamości oraz tworzy przestrzeń, w której czujemy się osobami żywymi, wchodzącymi z innymi w relacje. Ludzka seksualność stanowi przestrzeń, w której rozwijamy własną osobowość w jej aspektach najbardziej intymnych oraz tych, które wzmacniają serce. Dusimy się, kiedy owa przestrzeń jest bardzo redukowana. Odczuwamy ciasnotę życia, kiedy prowadzi nas do odczucia lęku. Kiedy natomiast jest nieograniczona, gubimy się. Stajemy się niewolnikami tego, co powinno nas wyzwalać. Seksualność niepohamowana, przeżywana poza przymierzem, dekoncentruje osobę i wprowadza zamieszanie w jej życiu. Eros może stać się wtedy tyranem. Radą ewangeliczną, zauważmy, prawem ewangelicznym, czy też głosem Ducha Świętego w sumieniu, jest to przesłanie, które mówi: bądź wolny, bądź autentycznym panem twojej seksualności oraz uczuciowości i złóż je na służbę twojego człowieczeństwa. Posłuż się nimi do tego, czego pragniesz w najgłębszych przestrzeniach twego bytu, do tego, co jest twoim powołaniem. Uczyń je narzędziem relacji i miłości. Rada czystości prosi nie tyle o wstrzemięźliwość, ile o nieliczącą się z konsekwencjami miłość, włączając w nią wszystko, co stanowi naszą cielesną i seksualną rzeczywistość. Ewangelia zaprasza, by kochać w wolności, z całego serca, by nie dać się złapać bożkom przemijającego świata. Ewangeliczny celibat sprzyja również szczególnej relacji z braćmi i siostrami, tworząc z nimi wspólnotę jednego ducha i serca, przekraczającą więzy krwi i przynależności. Poczyńmy następny krok w naszym dzisiejszym rozważaniu i podczas tej audycji zwróćmy uwagę na trzecią radę ewangeliczną. Ubodzy, ale w przymierzu. Ubóstwo było jedną z najbardziej charakterystycznych cech życia chrześcijańskiego, życia ascetycznego. Postawa odrzucania bogactwa materialnego opierała się w zasadzie na dwóch fundamentalnych tekstach biblijnych. wezwaniu skierowanym przez Boga do Abrahama, by ten wyszedł z zamieszkiwanej przez siebie ziemi, opuścił krewnych i dom swego ojca, oraz na zaproszeniu, jakie Jezus skierował do Boga tego młodzieńca, by ten natomiast sprzedał wszystko, co posiadał, rozdał ubogim i poszedł za nim. Aby móc rozpocząć życie monastyczne, należało spełnić dwa absolutnie konieczne warunki. Zostawić swoją rodzinę i zrezygnować z własności. W mistycyzmie ubóstwo stanowiło sposób wyciszenia. Wyciszenia w sobie znajomości świata, wraz z towarzyszącym jej przywiązaniem się do rzeczy i bogactw. Aby na tej drodze, drodze takiego oderwania, dojść do mistycznego doświadczenia Boga. Przecież bycie ubogim w zasadzie nie jest ani cnotą, ani charyzmatem, ale brakiem i ograniczeniem. Dopiero hojność, dająca pierwszeństwo cudzym, a nie własnym potrzebom, szczodrość, która kosztem własnego zubożenia cieszy się ubogaceniem potrzebujących, współczucie, które sprawia, że możemy kochać, angażując w tę miłość wszystkie nasze środki, możemy określić mianem cnoty. W Jezusowym wezwaniu skierowanym do kobiet i mężczyzn, którzy zdecydowali się pójść za Nim, ukryta jest prośba, by żyć w absolutnej postawie zaufania i zdania się na opatrzność Bożą. Co więcej, wymaga się, by dzielić się dobrami z tymi, którzy są w największej potrzebie. Zaufanie warunkuje rezygnację z lęku, z jakiejkolwiek troski, ale też z ziemskiej pewności, z przekonania, że wszystko mam i wszystko jest dla mnie idealnie wystarczalne. Tym, którzy zostali wezwani, Ojciec da stokroć więcej. Problem jest w tym, czy naprawdę w to wierzymy. Podjęcie drogi naśladowania Jezusa w ubóstwie nie jest rzeczą łatwą, ale przecież dla Boga nie ma nic niemożliwego. Ewangeliczna rada ubóstwa rodzi w człowieku pewnego rodzaju instynkt duchowy, który prowadzi do tego, by zaangażować w naszą miłość wszystko i obdarzyć nią w sposób szczególny tych, którzy doświadczają braku. Ubóstwo podkreśla również wagę pracy w życiu zakonnym i traktuje się ją jako integrujący element ślubu. Powszechnie znany jest w tym względzie wkład Pawła VI, który następujące słowa skierował do konsekrowanych. Mówił o tym, że jedną z podstawowych racji waszego ubóstwa ma być świadczenie o sensie ludzkiej pracy wykonywanej w duchu wolności. Pracy, której przywraca się właściwe znaczenie, środka do zdobycia utrzymania i do służenia innym. Zarabiać na własne życie, na życie braci i sióstr, dopomagać ubogim waszą pracą. Oto obowiązek, który na was ciąży, mówił papież. Zatem ślub ubóstwa przypomina wszystkim, że człowiek może być szczęśliwy, wchodząc w relacje z drugą osobą, a nie z przedmiotami. Szanowni słuchacze, podsumowując więc dzisiejszą refleksję wokół rad ewangelicznych, warto podkreślić, że śluby zakonne, podobnie jak post, mają ukazać, że duch jest silniejszy niż ciało. Na koniec naszej audycji w miesiącu marcu nie sposób nie zwrócić naszych myśli ku świętemu Józefowi, który wiernie trwał w przymierzu z Bogiem, służył wypełnieniu się woli Bożej i znał doskonale trud ludzkiej pracy. Dziękując za wysłuchanie, dedykuję Państwu wiersz księdza Jana Twardowskiego pod tytułem O świętym Józefie. Co z tej deski będzie? Może domek dla szpaka, półka, stolik w ogrodzie. To nie wszystko. Zostanie zwykły krzyżyk na co dzień.
Józefie z galilejskiej ziemi, o czym szumiały tobie drzewa, gdy stan twej Miriam się odmienił? Czy mogłeś tego się spodziewać? Józefie z galilejskiej ziemi. O czym wołały ci kamienie, gdy troska czoło poorała i serce ciężkie niosło brzemię? Nie pytasz świata, czy jesteś godzien, gdy Bóg zaprasza. Jesteś gotowy, ten, który ciebie z niczego stworzył, zna cię najlepiej, on wie, co robi. Bóg widać chciał i tej ofiary, że w sercu swoim tak pytałeś, kim dziecię jest w łonie Maryi. Józefie, mało wtedy spałeś. I siwy ze zmartwienia skronią Bóg posłał anioła z nowiną. Chwała jest w twoim domu, Zbawiciel świata tą dzieciną. Nie pytasz świata, czy jesteś gość, gdy Bóg zaprasza. Jesteś gotowy, ten, który ciebie z niczego stworzył, zna cię najlepiej, on wie, co robi. Nie pytasz świata, czy jesteś gość, gdy Bóg zaprasza. Jesteś gotowy, ciebie z niczego stworzył, zna cię najlepiej, on wie, co robi.
Życie zakonne pośród codzienności.